Kochani, dobrze, że znowuż tutaj jesteśmy. Mam taką nadzieję, że jesteśmy tutaj ze względu na Pana Boga. Też ze względu na siebie. Także ze względu na siebie nawzajem. Dlatego, że w tych przestrzeniach spotkania z Bogiem i między nami, ale też spotkania z sobą samym, tak naprawdę rozgrywa się życie. To jest to igrzysko Boże, w którym bierzemy udział. I stawiamy sobie ciągle pytania, jak żyć, jak mądrze, dobrze przeżyć to życie, korzystając z tych dóbr, które zostały nam ofiarowane i dane w zarząd, a z drugiej strony, jak nie zgłupieć wobec nadmiaru, jak mieć zdrowy dystans do rzeczy zbędnych, jak być wolnymi od tego, co tak naprawdę staje się przyczyną upadku. To są ważne pytania, które zawsze sobie tutaj stawiamy, próbując z tego słowa, które jest nam dane, jakąś odpowiedź na dziś dać w tym kontekście życia, w którym jesteśmy, w tym, co nas otacza, ale też w naszym wewnętrznym świecie przeżyć, relacji. Robimy to ze względu na wiarę. A wiara to jest tak naprawdę moment jakiejś decyzji, zawsze jest to jakiś wybór. Wiara to jest coś zaangażowanego, to jest zdrowy rozsądek, to jest posłuszeństwo temu, co mądre. Wiara nie znosi bezwładu. Wiara nie jest magicznym wykonywaniem religijnych aktów. Wiara zawsze się będzie wiązała z dynamiką związku, więzi między Bogiem a człowiekiem, która wpływa na tę więź między nami. Jak? Jak żyć? To pytanie zawsze, jeśli mówimy o wierze, stawiamy w perspektywie, w tej pełnej perspektywie, o której dzisiaj święty Paweł w tym drugim czytaniu mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, dajmy sobie spokój, mówiąc po naszemu. Czyli tak naprawdę bez zmartwychwstania nie ma wiary. Może są jakieś pobożne akty, może jest jakiś religijny wymiar zaspokojenia potrzeb, ale jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma relacji z Bogiem żywym, to nie ma wiary, tak mówi Paweł. I w takiej perspektywie, że zmierzamy tam, gdzie Chrystus jako pierwociny, jako pierwszy zmartwychwstał, a my wraz z Nim, czyli idziemy w tę stronę, to warto sobie to pytanie stawiać, jak tam iść. I dzisiaj Słowo Boże trochę nam daje taki układ westernowy, dobro, zło, białe, czarne, no tak w kontraście. Może i dobrze, bo zobaczcie, że żyjemy dzisiaj w takim chaosie nadmiaru bodźców i informacji, że coraz trudniej się jest nam zorientować, co jest istotne, co jest fundamentem, na czym budować. To już chyba kiedyś mówiłem, tak sobie skojarzyłem, mama czy tata, który otwiera przed 3-4-latkiem szufladę, mówi, które skarpetki dzisiaj wybierze, że tam jest 12 kolorów. Jak będą dwa, wybierze bez problemu, przy 12 będzie miało problem. My też trochę jak takie dzieci we mgle, mając tak bogatą ofertę, czasami czujemy się zagubieni. Dlatego dzisiaj to takie ujęcie. Z jednej strony prorok mówi, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swej siły, a od Pana odwraca swe serce. A z drugiej strony, błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, Pan jest jego nadzieją, on nie przestaje wydawać owoców. Myślę, że owoce, które są ostatecznym kryterium tego, co się dzieje we wnętrzu człowieka, te owoce, jak mówi w innym miejscu Jezus, dobre drzewo nie może rodzić złych owoców, złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców, po owocach ich poznacie, to jest, myślę, jakiś punkt odniesienia. Zakorzeniony w Panu, w tym źródle, przynosi owoce zasadniczo dobre. No możemy pytać, dlaczego przeklęty jest człowiek, który pokłada ufność w człowieku? Przecież to przekazanie miłości Boga nas otwiera na siebie. Mamy sobie ufać, mamy być dla siebie wsparciem. Dlaczego tak prorok napisał przeklęty? Tam jest taka jedna litera, która jest decydująca. To jest A. Ten, który pokłada ufność w człowieku, upatruje siłę w swoim ciele, a odwraca serce od Pana. Jeżeli nasze serce jest zakorzenione w Panu, to my wiemy, jak budować relacje z drugim człowiekiem. Jeżeli nie mamy tego serca zakorzenionego, no to narażamy się na zmienność w najlepszym wypadku, a na chaos w tym takim bardziej niekorzystnym kontekście. Zresztą to samo psalmista mówi, szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzesznikom, lecz w prawie pańskim upodobał sobie. Taka droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Idąc dalej, tę samą treść odnajdujemy w Ewangelii, kiedy Jezus staje wobec tłumu. W tłumie są wszyscy. Idąc tymi czterema grupami z jednej i z drugiej strony, w tłumie będą ci, którzy są ubodzy, którzy są głodni, się smucą, którzy są wytykani palcami i wyśmiewani ze względu na Jezusa. W tłumie są bogaci, syci, ci, którzy drwią z innych i ci, którzy chcą być na piedestale jak celebryci życia. Te 5 minut swoje chcą zabłysnąć jak lampa błyskowa, jak flash. W tłumie są wszyscy. Natomiast, co jest ciekawe, ci zgromadzeni i Jezus, który, jak pisze ewangelista, podniósł oczy na swoich uczniów. Mówił do tłumu, ale podniósł oczy na uczniów, czyli na tych, którzy słuchają Go. Z nie tylko zainteresowaniem, ale słuchają Go w zaangażowany sposób, bo chcą być posłuszni tej wizji życia, którą daje. Jak znaleźć szczęście, pomimo, można powiedzieć, takiego kontekstu, ubogi, płaczący, nienasycony, wyśmiewany, wykpiony, prześladowany ze względu na Jezusa. Myślę, że trzeba spokojnie na to popatrzeć, że chodzi o to, że człowiek, który jest uczniem Pana Jezusa, jednak żyje w świetle wartości wyższych niż tylko te, które są od brwi do połowy uda. Ten środek to są niższe wartości. Jeśli już, to tam gdzieś w głębi, w sercu mają źródło te większe, gdzie już szlachetność ludzka, dobroczynność, bycie dla drugiego, jeszcze gdzieś tam jakaś altruistyczna myśl, humanistyczna w tym dobrym tego słowa znaczeniu i wreszcie ta, która daje najgłębszą motywację, czyli ta wartość transcendentna, Bóg, ten, który daje motywację do tego, żeby te wartości wyższe, które wymagają jako wartość, musi nas kosztować, dają jednak szczęście, bo właśnie w tej perspektywie domu Ojca przez zmartwychwstanie, nie? Przez krzyż do chwały, jak mówią w laskach, zmierzamy taką drogą. Czytam w ostatnim czasie taką książkę Sherry N. Weddell, Owocne uczniostwo. To jest katoliczka taka zaangażowana w dziele ewangelizacji, uczniostwa, stawia ciągle pytanie, co zrobić, żeby ten nasz Kościół się przemienił, żeby nie był Kościołem biernych widzów, ale stał się Kościołem ludzi zaangażowanych i dzielących się wiarą, z odwagą, ze spokojem, bez nachalności, ale jednak z takim poczuciem, że oto znalazłem perłę i wiem, co mówię, i wiem, dlaczego to mówię, i wiem, dlaczego w ten sposób żyję. W tej książce cytuje ona papieża Benedykta, między innymi oczywiście, na to dzisiaj zwróciłem uwagę. To jest w kontekście takiej dyskusji na temat nierozerwalności małżeństwa. To może dotyczyć każdego innego tematu moralnego czy tematu wiary. Ten taki esej na ten temat ukazał się w 1972 roku, potem został powtórzony w 2014 i 10 lat temu papież Benedykt mówi tak. Dziś jeszcze jedno pytanie narzuca się z wielką powagą. Obecnie przybywa ochrzczonych pogan, czyli osób, które stały się chrześcijanami poprzez chrzest, ale nie wierzą i nigdy nie poznały wiary. Jest to sytuacja paradoksalna. Chrzest czyni osobę chrześcijaninem, ale bez wiary pozostaje ona jednak ochrzczonym poganinem. Pojawiają się pytania, na które nadal nie mamy odpowiedzi. To jest temat. Wiecie, że mówimy często o ludziach, którzy mówią, jestem wierzący, ale niepraktykujący. A my w Polsce jeszcze mamy dużo ludzi, którzy mówią, jestem praktykujący, ale niewierzący. To są ochrzczeni poganie. I jakby w komentarzu do tego, autorka jest Amerykanką, więc mówi o świecie anglosaskim, odbyły się badania i mówi tak, powołując się na nie. Obecnie wiele ochrzczonych dzieci ma rodziców, którzy nie wierzą ani nie praktykują i nie próbują przekazać wiary swoim dzieciom. Na podstawie ostatnich szeroko zakrojonych badań tylko 14% katolików z pokolenia milenialsów, czyli tych rodzących się około 2000 roku, którzy są właśnie u szczytu wieku rozrodczego, wchodzą w rodziny, rodzą dzieci, uczestniczy we mszy świętej raz w tygodniu. Tylko 14% takich ludzi. Nic więc dziwnego, że tylko 11% katolickich rodziców z pokolenia milenialsów zapisało swoje dzieci na zajęcia religii przy parafii, a 68% wszystkich katolickich rodziców nie zapisało swoich dzieci na żadne formalne zajęcia religii. W Polsce się toczy ta dyskusja i coraz częściej słyszymy my, duszpasterze, katecheci, właściwie po co ta religia w szkole? Dokładnie jesteśmy w tym samym miejscu. Może nie aż tak radykalnie chociaż. Natomiast powiem tak, mówię o skali ogólnej, dlatego że my się musimy dzisiaj ucieszyć, że tutaj jesteśmy, bo to znaczy, że jesteśmy wśród tych, którzy dzisiaj w sposób świadomy chcą kształtować swoje życie wiarą i przekazywać. Chociaż mamy świadomość, to czujemy gdzieś tam, zwłaszcza młodzi rodzice to czują z tą troską, kiedy pytają się, jak te dzieci kształtować, kiedy szkoła mówi swoje, my mówimy swoje, koledzy mówią swoje, jak trudno jest tutaj pozostać autorytetem dla dzieci, chociaż robimy to bardzo świadomie, bo wiemy, że to jest mądre, dobre i to kosztuje. To jest to ubodzy, to jest to płaczący, to jest to wydrwieni, to jest to niezrozumiani, wręcz prześladowani drwiną, kpiną, różnego rodzaju opiniami. A jednak trzeba powiedzieć, że w tym wszystkim ta nasza decyzja zawsze będzie błogosławiona, dlatego że Pan Bóg być może właśnie z nas czyni taką ostoję dla tych, którzy z czasem bardzo szybko doświadczają skutków swoich błędnych decyzji, po wielu nieraz niepowodzeniach i takich ciosach, które otrzymali albo sami sobie zafundowali w życiu, zadaje pytanie, jak w takim razie żyć. I miałem niedawno spotkanie kręgu domowego kościoła, dzieliliśmy się tym i właśnie dzieliliśmy się w kontekście świadectwa, czy to jest tak, że ktoś kiedyś przyszedł do nas i powiedział, wiesz, ze względu na ciebie, nie? I no i właśnie była taka sytuacja, że ktoś się przyszedł zapytać, wiesz, wiem, że ty chodzisz do kościoła, mam taki problem, jakbyś ty nie, albo wiesz, coś się w moim życiu zmieniło, nie znasz jakiegoś księdza, który, i tak dalej, i tak dalej. Więc może to jest tak, że my jesteśmy po to, żeby raz po raz ktoś nas zapytał, a my wtedy będziemy wiedzieli, co odpowiedzieć i damy mu to ukierunkowanie na Jezusa, bo błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto nie idzie za radą występnych, lecz w prawie pańskim upodobał sobie. I na koniec skojarzyło mi się, bo to cały czas jest ten western, skojarzyło mi się fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, 30 rozdziału. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli i wy, i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim. Albowiem, cytując ostatnią linijkę psalmu, albowiem droga sprawiedliwych Panu jest znana, a droga występnych zaginie. Dobrze, że znowuż tutaj jesteśmy. Amen.